idźcie i głoście. Nieustannie mnie zdumiewa, że Jezus chce, by głoszący Jego Ewangelię byli bezbronni. Mają iść jak owce między wilki, bez pieniędzy i wsparcia w rzeczach oraz w napotkanych ludziach, bez żadnych kalkulacji. Mają jeść to, co dostaną, jeśli dostaną. Ich jedyną siłą ma być Ewangelia, której głoszenie wsparte ma być znakami uzdrawiania chorych. Nic ponadto. A przecież bezbronni są tylko na pozór. Wiara i głoszone słowo mają być ich tarczą i pancerzem. Są posłani po dwóch, by móc nawzajem być dla siebie świadkami i oparciem w chwilach słabości. I co ciekawe, ich zadanie polega tylko na zapowiadaniu przychodzącego królestwa. Nie każdy jest powołany, by być wielkim ewangelizatorem, jak apostoł narodów. Nie każdy ma być pasterzem. Ale trzeba, by każdy dobrze wsłuchał się w szept Boga w swoim własnym sercu, bo jakieś zadanie każdy otrzymał. A choćby nie wyglądało bardzo efektownie, jest ważne w Bożym planie zbawienia i wiele zależy od rzetelnego jego wypełnienia. 72 zostało posłanych, by przygotować drogę Jezusowi, gdy miał iść przez Galileę i Judeę. Ilu ostatecznie spotkało się na górze Wniebowstąpienia, trudno powiedzieć, ale tłumów tam raczej nie było. Jak na samym początku, Jezus powoływał tych, których sam chciał. Dlaczego tych, a nie innych? Ewangeliści na ten temat milczą. Oczywiście nie milczą komentatorzy. Niektórzy nawet kwestionują wybór i ustanowienie jako niewiele znaczące. Po czemu tylko mężczyźni? Czy kobiety są gorsze? Nie są. Ale Jezus wybrał, jak wybrał. Wybrał, kogo sam chciał. I właśnie w tym wyborze zawarta jest powaga urzędu apostolskiego. Pan powołuje tego, kogo On chce, dlatego, że On chce. Nie wybiera najlepszych, najbardziej zdolnych, kompetentnych czy pracowitych. Wybiera opierając się na sobie tylko znanych kryteriach. Wybiera zwykłych, słabych ludzi, by posłać ich do głoszenia nauki oraz by mieli władzę nad demonami. Posyła ich, by byli Jego świadkami. Historia pokazała, że nie wszyscy w tym posłaniu wytrwali. Ani z tej pierwszej ekipy, ani w kolejnych latach i wiekach. Nie wszyscy powołani przez Pana głosiciele okazali się wiernymi sługami. Niektórzy odeszli na dobre, inni najpierw odeszli, a potem wrócili z sercem skruszonym. Czy każdy z tych upadków nie był i nie jest dowodem, że Pan źle wybrał? Czy Chrystus się pomylił, powołując Judasza? Nie. On go powołał, bo chciał go posłać. Chciał, by Boża moc objawiła swoją chwałę w słabym ludzkim sercu. Judasz ostatecznie nie dał mu tej możliwości. To nie Bóg się pomylił. To człowiek. Pokusa odstąpienia od powierzonej przez Chrystusa misji nieustannie towarzyszy wszystkim powołanym i posłanym, tak samo duchownym, jak i świeckim. Nie jest łatwo się przed nią obronić, bowiem świadkowie Jezusa traktowani są przez świat tak, jak On. Słucha się ich, ale nie podąża za ich przekazem. Podziwia się ich, gdy czynią cuda, lecz się nie rozumie, że nie na podstawie własnej siły działają. Uznaje się nawet ich mądrość, lecz się ich nie naśladuje. Ostatecznie, prędzej czy później, presją słów lub brutalną siłą wyklucza się ich z życia publicznego. Wymagania Ewangelii są naprawdę poważne, ale też wielka jest łaska Boga, który uzdalnia uczniów do podążania jej ścieżkami. On sam dopełnia tego wszystkiego, czego nam nie dostaje, a nie dość, że jest wiele braków, to jeszcze sami dokładamy problemów. Od zarania dziejów relacji człowieka z Bogiem podejmowano próby zmiękczenia otrzymanego od Boga prawa, bo za trudne, bo nie uwzględnia specyfiki sytuacji, wymogów danej epoki, bo się nie da. A przecież powód zasadniczy leży nie w wielkości wymagań, a w braku zaufania do tego, który prawo dał. On wie, co robi. Jeśli mu nie ufam, nie poddam się jego prowadzeniu i otrzymane odeń prawo potraktuję jak każdy inny zbiór przepisów. Rzecz w tym, że stracę wówczas przewodnika, tak w samym Bogu, jak i w otrzymanym od niego prawie. Zamiast tego znajdę się w okowach norm nie do spełnienia, nadto obciążonych najcięższą z sankcji, wieczną śmiercią. Słowo Pana daje życie, i do życia wiecznego prowadzi, ale wyłącznie tych, którzy go przyjmują z ufnością stworzenia poddanego swojemu Stwórcy. My ludzie, a nade wszystko my ludzie współcześnie żyjący, staliśmy się zbyt przemądrzali, by tę pokorę zachować. Więc bez skrupułów zmieniamy Boże prawo. Obyśmy się nawrócili, gdyż inaczej królestwo będzie nam zabrane, a dane ludowi, który wyda jego owoce. Świat broni swojej własności. Ucieka przed przemijaniem i stara się ucieszyć każdego, kto mu o przemijaniu przypomina. Zamyka oczy świadkom nieba, zwłaszcza gdy oni, poddani prowadzeniu Ducha Świętego, mówią słowa pełne mocy i życia, na które świat nie umie odpowiedzieć inaczej, jak tylko gniewem. Wierność Panu ma swoją cenę, czasem cenę najwyższą. Nierzadko pojawia się wtedy myśl, bynajmniej nie przez Boga podsunięta, że łatwiej można by czynić dobro w świecie bez mówienia o Bogu. Próbuje się więc budować pokój i sprawiedliwość bez Niego. Buduje się programy wychowania odarte z wiary. Odbiera się prawo do uwzględnienia głosu sumienia w medycynie czy polityce. Stopniowo dobro przestaje być dobrem, gdyż dla osiągnięcia wspaniałych i chwalebnych celów zaczyna się korzystać z niegodziwych środków, kłamstwa, manipulacji czy przemocy. Wielu, walcząc o dobro na ziemi, zapomina o Królestwie Niebieskim. Nie zamierzam pomniejszać wartości ich wysiłków. Intencje mają zapewne dobre. Ale jak pokazuje życie, można zająć się ludzkimi problemami, gubiąc cel, ku któremu mamy iść. Można służyć ludziom tak, jakby Boga i nieba nie było. Można pracować dla innych tak, że zatraci się własną duszę. Można. Tyle, że nie warto. Posyłając uczniów, by czynili uczniami wszystkie narody, Jezus obiecał, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak już mówiłem, akcent jest tu położony na wiarę, nie na chrzest. Innymi słowy, samo przyjęcie chrztu zbawienia nie zapewnia. Zresztą, o co tu tak naprawdę chodzi? Co obiecuje Jezus? Tylko i aż tyle, że kto się do Niego przyłączy, z Nim będzie żył. A kto z Nim nie będzie chciał żyć, do życia z Bogiem zmuszony nie będzie. To nie znaczy, że Bóg z niego zrezygnuje, że się na niego obrazi czy pogniewa. Nadal będzie go kochał, pomimo odrzucenia. Pozwoli mu jednak odejść, choćby i na zawsze. Nie bez powodu raz po raz w Biblii rozlega się ostrzeżenie, by nie gardzić Bożym Słowem. Nie wolno mi ignorować natchnień Ducha Świętego. Bóg mówi do mnie, bo mu na mnie zależy, ale też mówi do mnie, bo mu zależy na innych, którym mam zanieść Jego Słowo i dać o Nim świadectwo. W Jego planie nie ma niepotrzebnych ogniw. Każdy jest ważny. Każda decyzja ma swoje bliższe i dalsze konsekwencje. Ilekroć odwracam się od Boga, ilekroć wolę pójść moimi drogami, a nie za Jego natchnieniem, jakaś część Bożego planu pozostaje niedokończona na zawsze. Może się zdarzyć, że ktoś z powodu mojego nieposłuszeństwa nigdy nie usłyszy Ewangelii, nigdy nie pozna Jezusa. To nigdy może sięgnąć wieczności, jakkolwiek głęboko wierzę, że Bóg poradzi sobie ze zdradzonym przeze mnie Jego planem zbawienia i swoją miłością jakoś dotrze do tych, których ja porzuciłem. Dzieło nie będzie takim, jakie miało i mogło być. Z mojej winy. Jezus powiedział, idźcie i głoście. Tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki wiary potwierdzające. Jezus zapewnia, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Swoją drogą Jezusowy opis tego, co się dzieje z człowiekiem, który uwierzy, stawia pod znakiem zapytania moją wiarę. Gdzie są te znaki? Dlaczego ich nie widać? Możliwości jest kilka. Albo nie wierzę, lub też źle wierzę, skupiając się na sobie, a nie na Panu, lub głosząc własną naukę, a nie Jezusową. Albo o znaki nie proszę, czy wręcz od nich uciekam, byle tylko nie być posądzonym o dziwactwo lub szarlatanerię. Chrześcijaństwo spokojne i bez dodatkowych fajerwerków jest zdecydowanie łatwiejsze. A przecież owe znaki nie są nam dane dla zabawy lub podziwiania, ale służą zarówno potwierdzeniu naszego świadectwa, jak i umocnieniu nas i innych ludzi w wierze. Jezus powiedział uczniom: idźcie i głoście, a oni poszli i głosili. Zapowiedział znaki towarzyszące wierzącym, a potem poświadczał nauczanie zgodnie z obietnicą. Bo jest prawdomówny, jest prawdą. Udziela obietnicy i dotrzymuje słowa. Doświadczyć mogą tego jednak tylko ci, którzy tej obietnicy zawierzą i w prawdzie żyją, czyniąc to, do czego zostali wezwani i posłani. Uczniowie Pańscy uczestniczą w misji Zbawiciela i nie realizują własnej agendy. Nie siebie głoszą, lecz Jego. Nie własne pomysły wcielają w życie, lecz Ewangelię Chrystusową. Tak też potwierdzenie znakami daje Pan swoim heroldom, nie obcym. Uwiarygodnia własnych posłańców, nie cudzych. Nie ma znaków towarzyszących głoszeniu poza warunkami określonymi przez Jezusa, by iść i głosić na cały świat, by chrzcić, by wierzyć. I albo się wierzy tak, jak to ujmuje Ewangelia Chrystusowa, która prowadzi do zbawienia, albo wierzy się inaczej i to do zbawienia nie prowadzi.